W ubiegłym roku, prezentując Państwu historię Rady, ja z okazji 65-lecia mówiłam, że mamy przepiękne archiwum, w którym na taśmach, płytach, miliony minut, proszę Państwa, zgromadziliśmy głosy i sprawy, które są historią regionu. Ale przede wszystkim ocaliliśmy i mam nadzieję, że nadal ocalamy pamięć o ludziach, którzy do tej historii ziemi lubuskiej się przyczynili. W poniedziałek zmarł Gerard Nowak, zasłużony dla polskiej kultury, nie tylko zielonogórskiej, lubuskiej, polskiej kultury. Przez wiele lat był szefem Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Był też członkiem władz Stowarzyszenia Organizatorów Festiwali Folklorystycznych i Sztuki Ludowej przy UNESCO. A z Festiwalem Folkloru w Zielonej Górze Gerard Nowak był związany ponad 40 lat. W naszym archiwum znalazłam rozmowę Eugeniusza Banachowicza z tym, co w sercu muzykę i folklor nosił. Rozmowa z 2004 roku.
W studiu szef festiwalu Gerard Nowak, dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Który to już festiwal pod Twoją dyrekcją?
Pod moją dyrekcją jest to 14 rok festiwalu, bo przedtem dyrektorem był pan Zdzisław Grubelski, a jeszcze przedtem pan Eugeniusz Wieczorek, a jeszcze przedtem Tadeusz Dokowicz. Do tematu folkloru trafiłem w 1974 roku, gdzie dyrektor Wieczorek powierzył mi wtedy kierownictwo muzyczne festiwalu. Potem dyrektor Gruberski powierzył mi w 1980 roku reżyserię tego festiwalu. No i tak jest do dziś, a w 90 roku zostałem dyrektorem festiwalu, łącznie z dyrekcją wtedy Wojewódzkiego Ośrodka Metodyki Kultury, dawnego Wojewódzkiego Domu Kultury.
Na pierwszym festiwalu w Zielonej Górze wystąpiło 5 zespołów z Czechosłowacji, Jugosławii, NRD i Polski. Jeśli idzie o polskie zespoły, to Lubuski Zespół Pieśni i Tańca i Żarski Zespół Pieśni i Tańca. Później festiwal odbywał się oczywiście co 2 lata. Impreza rozrastała się, przybywało zespołów do Zielonej Góry, przyjeżdżały zespoły z różnych już kontynentów, a nazwa tego festiwalu brzmiała Międzynarodowy Festiwal Zespołów Pieśni i Tańca. Tamten okres zapewne również pamiętasz.
Bardzo dobrze, jako że była to impreza międzynarodowa. Zresztą taką międzynarodową obok tego festiwalu był Festiwal Piosenki Radzieckiej, także tu jakby amfiteatr został stworzony dla tych dwóch imprez, bo przypomnę, że w 64 roku, kiedy powstawał i Festiwal Piosenki Radzieckiej i Festiwal Pieśni i Tańca Międzynarodowy, jego miejscem była Hala Ludowa i tam wszystko się zaczynało, ale na tej scenie odbywały się jakby równolegle. Wymyślano zresztą z pomysłu profesora Józefa Bursztyn, etnografa znakomitego, już nieżyjącego, który jest patronem tego festiwalu merytorycznym. Odbywały się spotkania właśnie w Hali Ludowej jako spotkanie winobraniowe. I w 96 roku z powrotem festiwal wrócił na czas Nizionej Góry Winobrania. Pierwszą scenografię robiła znakomita plastyczka, w tej chwili uznana w Polsce i nie tylko, pani Rena Bierwiaczonek, która wymyślała takie krokwie ubarwione ornamentem ludowym, ludycznym, rustykalnym. To była bardzo piękna scenografia, a z tyłu były barakowozy. I pamiętam mój pierwszy właśnie festiwal, kiedy trzeba było dynamicznie zespoły zawołać. W tym festiwalu już było chyba 12 zespołów.
To był rok 74.
Czyli
ten rok, kiedy festiwal przeniósł się również już do amfiteatru.
I ja zacząłem przy tym festiwalu jako kierownik muzyczny pracować. I pamiętam, wołałem kapelę muzyczną włoską. No i w tym ferworze wszystkie języki mi się cisnęły na język i zacząłem krzyczeć Italiano, pażausta. Na Italiano oni ruszyli, pażausta tego słowa nie znali, ale widocznie determinacja moja była taka, że biegli na scenę, co Włochom się rzadko zdarza. Zespołów przyjeżdżało tu co niemiara, ale trzeba powiedzieć, że wiele się zmieniło, kiedy w 90 roku zmieniła się sytuacja w Polsce. A więc tak jak nigdy nie było do 90 roku Republiki Federalnej Niemiec, tylko zawsze NRD było i było zawsze. NRD było przez wszystkie lata. Tak pojawił się zespół z Republiki Federalnej Niemiec, Bitburga. Oczywiście Francja, Belgia, Włochy były też często. W ogóle Włochy były najczęściej. Później Związek Radziecki, teraz już Rosja. No i Związek Radziecki był reprezentowany rzadko przez Rosję. Zawsze to były takie bardzo oryginalne: Turkmenia, Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan, byli górale z Kaukazu, Gruzja przyjeżdżała tu często. Z tym, że zasadą tego festiwalu było to, że nigdy nie pojawiał się dwa razy ten sam zespół.
Przyjeżdżały tutaj zespoły z różnych kontynentów. Pamiętam na przykład znakomity występ zespołu z Meksyku. Pamiętam też zespół z Mongolii. Takich zespołów egzotycznych było więcej. Czy któryś szczególnie ci utkwił?
No więc Meksyk był już tu dwukrotnie. Wtedy, kiedy pierwszy raz przyjechał Meksyk, to byli nauczyciele Wyższej Szkoły Choreografii i Folkloru. Nadmiany Mongolia, Chiny kontynentalne, to przyjeżdżały zespoły narodowe tego typu, państwowe zespoły, jak Mazowsze, jak Śląsk, jak Bieriozka Rosyjska. To były też zespoły egzotyczne z Afryki. Było Togo, Zaire, no i pełen anegdot i różnych wydarzeń Senegalu. Można powiedzieć, że Zielonogórski Festiwal jest bardzo znany w świecie. Na 360 chyba 8 zespołów w ciągu tych 40 lat występujących, na ponad 14 tysięcy uczestników, były wszystkie kontynenty poza Antarktydą. Wszystkie inne kontynenty były. Też była Nowa Zelandia, to jest Australia, Oceania, Maurysi z Nowej Zelandii i Aborygini z Australii. Była liczna reprezentacja Ameryki Południowej, były Stany Zjednoczone, Kanada. Ale powiem, że w Europie były prawie wszystkie kraje poza dwoma. Mianowicie nie było nigdy Norwegii i nigdy Danii. I nie było jednego z kontynentu azjatyckiego. Mianowicie nigdy nie przyjechała Japonia. Próbowaliśmy w różny sposób, przez naszą ambasadę. Namawialiśmy. Do Europy zespoły japońskie nie przyjeżdżają. Być może kiedyś uda nam się to embargo złamać i do skutku doprowadzić ich pobyt.
Czy mógłbyś przypomnieć, kiedy zmieniła się formuła festiwalu, bo przecież to jest zauważalne, i kiedy zmieniła się nazwa, bo teraz przecież brzmi inaczej. Teraz jest to Międzynarodowy Festiwal Folkloru.
Przede wszystkim Międzynarodowy Festiwal Folkloru mieści się w formule CIOF i w ogóle w formule światowego kalendarza. Nasz festiwal jest wśród ponad 200 festiwali światowych. No i tam nazywa się International Folk Festival. Łatwiej to brzmi niż pieśni i tańce, bo tego nie rozumie się, bo była to taka nazwa wzięta z doświadczeń rosyjskich, wschodnich. No, chodziło o to, żeby uhonorować i tych, co śpiewają, i tych, co tańczą. Mianowicie w pojęciu folklor mieści się i taniec, i kostium, i potrawa, i zwyczaje, i obyczaje. I nasz festiwal jedynie dostaje przymiotnik dziecięcy, czyli Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru. To się zmieniło w 90. chyba w pierwszym roku na dziecięcym festiwalu.
I od tego czasu mamy festiwal folkloru co roku.
Co roku, na zmianę dziecięcy, na zmianę dorosły. I cieszymy się bardzo, dlatego że Zielonogórski Festiwal Dziecięcy wprowadził obecność zespołów, które nie tylko naśladują dorosłe, ale zespołów, które wykorzystują gry, zabawy ludowe, dziecięcy folklor, wykorzystują do ekspozycji scenicznej. W 93 roku, to był największy w historii festiwal, 1200 uczestników, obok tych zespołów bardzo wyćwiczonych, bardzo naśladujących dorosłe, naraz pojawiło się dziecko prawdziwe. Dziecko uczciwie prowadzone na scenie, gdzie warsztat taneczny i pieśniarski był środkiem do osiągnięcia, a nie celem. I wtedy zobaczyliśmy piękne zabawy polskie, w ciuciu babka, toczenie koła, łowienie ryb. Były to wzruszające spotkanie i tak zostało już do dziś, że dzieci w naszym festiwalu i teraz w wielu na świecie festiwalach, dzieci są podmiotem, a nie tylko sposobem na samorealizację ich opiekunów.
Thank you. Przez szereg lat festiwal odbywał się w amfiteatrze, teraz wszedł jakby w centrum miasta praktycznie.
No, jest to zasługa pani redaktor Danuty Piekarskiej. Widziała, że podczas koncertów przeglądowych nie zapełniał się, bo na koncercie
galowym
się
zapełniał. Tak.
Nie zapełniał się, góra amfiteatru była pusta, to taki smutny widok, mimo że ta scena jest piękna i nad niej się dobrze zespoły czują. No i od wielu lat w pięknym Śródmieściu Zielonej Góry, które to stanowi no, znakomitą scenografię, festiwal przyszedł do i mieszkańców, i gości Zielonej Góry i turystów. Stał się nieodłącznym elementem Starówki. Zresztą od nas powstała nazwa Scena przy Ratuszu i na scenie przy Ratuszu, na Starówce, nie na Deptaku. I wszyscy, którzy przyjeżdżają ze świata, fotografują naszą Starówkę, fotografują radosnych ludzi i mieszkańców tego miasta i gości Zielonej Góry. Po prostu Zielona Góra wydaje mi się jednym z piękniejszych miast świata, czego często my przyzwyczajeni do tego miasta nie chcemy zauważyć. I tak gramy festiwal albo w Teatrze Dziecięcy w Śródmieściu, albo na Starówce, na scenie specjalnie zbudowanej.
No i oczywiście festiwal trafia także do innych miast regionu. I
to jest siła tego festiwalu, mianowicie każdego roku dzięki temu ogląda kilkadziesiąt tysięcy tych gości. Rzeczywiście mają napięty czas, ale my mamy obowiązek dania im jednego dnia rekreacji. Zespoły odwiedzają i małe miejscowości, i duże miasta naszego regionu. No, była tradycja, że cały festiwal i przed 90 rokiem, potem z chwilą przerwy wyjeżdżał cały do Gorzowa i występował w Amfiteatrze Gorzowskim. Oczywiście to były świadczenia bardzo symboliczne, obiad, kolacja i paliwo do autobusów. Pieniądze są może nie najważniejsze, ale bez nich nie byłoby tej całej opowieści, którą tutaj zechciałeś wysłuchać.